Po pierwsze, kochani, przywożę wam serdeczne pozdrowienia od świętej z Nowego Sącza.
Dziękujemy.
Halleluja. Oni też teraz uwielbiają Pana, czy może coś tam innego robią, ale w duchu nabożeństwa chrześcijańskiego. Bardzo wzruszyła mnie ta ostatnia pieśń. Pomyślałem sobie, nogi moje idą tam, gdzie Ty chcesz. Usta moje mówią to, co Ty chcesz. Co tam jeszcze było? Uszy, tak? Natychmiast przypomniałem sobie tą definicję szczęścia chrześcijanina. Być tam, gdzie Bóg chce, abym był i robić to, co Bóg chce, aby robił. To jest to, czego pragnie moje serce. To, czego wszyscy pragniemy. To, do czego wszyscy zmierzamy, chcemy. Tak sobie pomyślałem, że bardzo bym chciał, żeby to było rzeczywistością coraz bardziej w moim życiu i w życiu każdego z nas. Amen.
Amen.
I uczymy się tego przez całe życie. Uczymy się słuchać Bożego głosu, uczymy się podążać za Nim, uczymy się wyciszać nasze ciało, nasze ludzkie dążenia, nawyki, przywary, ludzką naszą naturę, starą naturę. Także przez post. Post ma niesamowite znaczenie w życiu chrześcijanina, bo on jest takim aktem wiary mojej, w którym ja mówię do mojego ciała, do mojej cielesności, do mojej starej natury, chcę, żebyś się wyciszyła. Post to jest taki czas, kiedy ja chcę powiedzieć, Panie Boże, chcę być bliżej Ciebie. Nie wiem, jak często pościcie, ale chcę wam powiedzieć, że post to jest taka, jak czasem się mówi, zapomniana broń chrześcijan. Dlatego, że on, najpiękniejszy rodzaj postu to nie ten, kiedy pościmy w jakiejś intencji albo dlatego, że coś chcemy od Pana, ale myślę, że najpiękniejszą ideą, która stoi za postem, tym prawdziwym Bożym postem, to jest człowiek, który po prostu chce szukać Boga. Chce być bliżej Boga. I wie, że jego ciało mu przeszkadza. Jego cielesne rozumowanie, jego psychika, psychologia, jakieś wyrachowanie wewnętrzne, które jest w nas, przeszkadza nam. Dlatego gdy pościmy, odmawiamy sobie jedzenia, nie po to, żeby zeszczupleć, nie dla zdrowia, tylko odmawiamy sobie jedzenia po to, żeby powiedzieć w duchu przed Bogiem, Panie, pomóż mi wyciszyć moje ciało. Pomóż mi lepiej Cię słyszeć. Być bliżej Ciebie. I zawsze jest tak, że pierwszy dzień postu, u mnie przynajmniej, to jest zawsze tak, że to jest walka. Drugi dzień jest zawsze krytyczny. Chodzę wtedy poirytowany, no bo ciało się domaga. Często jest tak, że drażnią mnie różne rzeczy, które w innych sytuacjach mnie nie drażnią. Ale potem, gdy minie się ten moment, to w moim przypadku jest tak, że od trzeciego dnia nagle zaczynam inaczej funkcjonować. Nagle zaczynam inaczej słyszeć. Nagle tego się nie da do końca opisać. Ilu z was tak z ciekawości próbowało takiego wielodniowego postu? Jest parę osób. Zachęcam. Nie wiem, czemu to akurat teraz mówię. Nie planowałem kompletnie tego, ale myślę, że widocznie tak Duch Święty dzisiaj nas prowadzi, aby nam o tym przypomnieć. Może to jest potrzebne w jakiś sposób. Może to jest jakaś sugestia. Może to jest jakiś klucz. Będę dzisiaj mówił o tym, że Bóg ma różne klucze dla różnego czasu, dla różnych ludzi, dla różnych momentów. Na każdy moment, na każdy dzień ma dla nas inny klucz. Ale post jest takim niezwykłym narzędziem, Bożym narzędziem. Wczoraj mieliśmy tak, bardzo dobry czas. Słuchajcie, i ja miałem fenomenalny czas. Ja zawsze zachęcam pastorów, zawsze uczę i gdy mam możliwość mówić do kaznodziejów, to zawsze mówię, pamiętajcie, że najlepsze kazania to są te, które sami przeżyliście. Te, które samych was motywują, które was samych dotykają i inspirują. I wczoraj, słuchajcie, miałem niesamowicie dużo radości z tego wczorajszego dnia i bardzo wam dziękuję za to. I chcę wam powiedzieć, że jest coś szczególnego. Ja wiem, że czasem tak się mówi, ale jest coś szczególnego dla mnie, gdy jestem tutaj między wami. Wisłoczek staje się dla mnie takim miejscem od serca, pastorze Eugeniuszu. Naprawdę. Jestem tu już któryś raz i jest coś szczególnego. Bywam w wielu, wielu zborach, w wielu kościołach, w wielu miejscach. I powiem wam, że nawet jak usługiwałem w największym w Polsce zborze w Bielsku, to nie dało mi to tyle radości, serca i jakiegoś takiego poczucia. Nie wiem, co to jest. Czy te piękne góry? Nie, w Nowym Sączu też są góry. Ludzie, pewnie ludzie. Pewnie ludzie. Wam dziękuję, że jesteście. Bóg czasem planuje, tak wiecie, szczególnie niektóre rzeczy, tak? Daje takie czasami spotkania. Anglicy mają takie powiedzenie divine appointment, czyli takie spotkanie zaaranżowane przez Boga. Że Bóg czasem łączy ludzi, kościoły, grupy ludzi po to, żeby coś zrobić wspólnie, bo ma jakiś plan, ma jakiś plan. My jeszcze tego może do końca nie widzimy, ale ma jakiś plan. Ja jestem bardzo głęboko przekonany. Może też w tym coś jest to, że gdy tu przyjeżdżam, to cały czas powtarza się we mnie ta myśl, że Bóg, że waszym przeznaczeniem być takim płomieniem ognia dla Polski. Że Bóg chce przywrócić ten płomień. Że Bóg chce uczynić z tego miejsca na nowo miejsce, gdzie będą ludzie przyjeżdżać, aby zaczerpnąć Bożej chwały, aby zaczerpnąć Bożej łaski i posileni pojechać do swoich miejsc. To jest wasze przeznaczenie, tak wierzę. Może dlatego, że gdzieś mój duch to gdzieś odbiera i czuje, może dlatego tak się czuję między wami. No wpadam w taką nostalgię teraz. Więc słuchajcie, zmienimy teraz kompletnie klimat. Mały teledysk. To będzie wstęp trochę do mojego kazania. Troszkę zabawny. Tam na początku będą takie góralki tańczyć. To zobaczycie, jak górale w Nowego Sącza uwielbiają Pana. To będzie takie ciekawe doświadczenie dla was. Ale przede wszystkim chciałbym, żebyście się wsłuchali w tekst. Żebyście się wsłuchali w to, co będzie śpiewane. I jakie wnioski z tego możemy wydobyć, tak? Janek tam, ten teledysk Janek. Okej, może niektórzy znają, może nie, ale może w każdym z nas siedzi taki mały Janek, taka nasza stara natura, która domaga się swoich praw. A ta piosenka tak naprawdę mówi o tym, że potrzebujemy mieć taką szerszą perspektywę na nasze życie. Że to wszystko, co nas otacza, czasami jest dla nas tak bardzo, bardzo ważne, a w kontekście wieczności nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Tak naprawdę należy inwestować w to, co jest wieczne przede wszystkim. Dlatego może ta dygresja na początku o poście. Dlatego, że potrzebujemy być bliżej Boga, aby słyszeć, jaki On ma dzisiaj dla ciebie klucz, jakie dzisiaj ma dla ciebie słowo, co dzisiaj chce do ciebie powiedzieć. W liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale mamy taki tekst od 7 wersetu. Dlatego jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeżeli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu, w dniu próby na pustyni. Dzisiaj, gdy usłyszycie Jego głos. Pan Bóg ma codziennie dla każdego z nas swoją obecność, swoją łaskę. Amen? Pan Bóg chce być naszym, Jezus chce być naszym przyjacielem. Zresztą powiedział to do swoich uczniów. Już was nie nazywam sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. Przyjaciel to ktoś, z kim budujesz relacje każdego dnia. To jest ktoś, o kim myślisz często, nie tylko raz na rok czy raz na miesiąc. Ale Pan Bóg każdego dnia chce tobie coś otworzyć, coś dać, choćby niewielkiego, choćby małego, ale niesamowicie cennego. Niektórzy żyją objawieniem, które otrzymali wiele, wiele lat temu. I trzymają się tego, co przeżyli. I to są nieraz fantastyczne, dobre, piękne świadectwa. Ale to jest jakaś przeszłość. A dzisiaj Bóg może chcieć powiedzieć do ciebie trochę inaczej. Wczoraj Bóg użył Piotra, przykładowo, a dzisiaj chce użyć Janka. Wczoraj, w latach 80. Bóg działał przez misję remotową, niesamowicie. A dziś może chce działać przez filmiki na internecie też. Wczoraj działał w domu kultury, a dzisiaj może chce działać na ulicy. Potrzebujemy być otwarci, bo Bóg dzisiaj chce ciebie prowadzić w taki sposób, w jaki wie, że dzisiaj to będzie najbardziej skuteczne i największym błogosławieństwem dla ciebie i dla mnie. Dlatego tak ważne dla mnie na przykład jest to, że staram się pamiętać o tym, żeby każdego dnia, gdy się budzę, każdego dnia, pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, zawsze pierwszą rzeczą, którą robię, gdy jeszcze nie wstaję z łóżka, ale staram się o tym pamiętać, żeby pierwszą rzeczą, którą robię, to sięgnąć po Słowo Boże, otworzyć i przeczytać fragment, zanim jeszcze nawet wstanę. Dzisiaj rano też otworzyłem oczy i patrzę, moja żona czyta pismo. Ona zawsze wcześniej się budzi, jak wiecie, wczoraj o tym mówiłem. Ona już czytała pismo, więc ja tak przez ramię i mogłem zaglądnąć i też razem czytaliśmy Słowo Boże jeszcze w łóżku. Dlatego, że wierzę, że naprawdę Bóg chce do ciebie i do mnie każdego dnia mówić. Nie zawsze to jest wow, ale zawsze chce coś nawet maleńkiego, ale chce coś włożyć do twojego serca. Każdego dnia. Wierzę, że to jest tak bardzo ważne, żebyśmy dzień zaczynali: Panie Boże, co chcesz dzisiaj zrobić w moim życiu? Masz jakiś plan dzisiaj? Jestem, albo może inaczej, może nie takimi wielkimi słowami, ale tak po prostu, gdybyśmy zaczynali zawsze każdy dzień: Panie, jestem otwarty na to, czego dzisiaj ode mnie oczekujesz. Chcę być Twoim narzędziem. Chcę, żebyś dzisiaj mnie użył. Nie wiem jak, nie wiem gdzie, może nawet nie będę... Wiecie, że nieraz jesteśmy nieświadomi tego, że Bóg nas używa. Nieraz jest tak, że nawet nie jesteśmy w stanie wyrazić to. Jesteśmy gdzieś w pracy, w domu, ktoś na nas patrzy, ktoś nas widzi, jesteśmy dla Niego świadectwem i nie zawsze może nawet nam przyjdzie i powie: byłeś dla mnie błogosławieństwem i świadectwem. My Polacy mamy trochę taką trudność, nie jest nam łatwo. Nie mamy takiej... Brytyjczycy mają taką lekkość w tym, żeby sobie nawzajem dziękować, przychodzą, oni są tacy bardzo... Nie mają z tym problemu. My Polacy trochę bardziej jesteśmy tacy skrępowani, tacy bardziej spięci. W naszych kościołach zresztą też jesteśmy tacy bardziej spięci. Trudno nam się uwolnić od tych konwenansów, od tych przyzwyczajeń. Ale wierzę, że bardzo często jest tak, że nawet jeżeli ktoś nie przyjdzie i nie powie: byłeś dla mnie błogosławieństwem, to możemy być błogosławieństwem dla ludzi wokół nas. Przez naszą postawę. John Wesley kiedyś powiedział takie piękne słowa: codziennie zwiastuję Ewangelię, a czasem używam do tego słów. My jesteśmy piątą Ewangelią. Są cztery Ewangelie, a ty i ja jesteśmy chodzącą piątą Ewangelią przez to, kim jesteśmy. Ale to się zaczyna od poranku, od momentu, kiedy zaczynasz dzień i mówisz: Panie Boże, niech to będzie Twój dzień. Niech to będzie dzień, w którym przydam się Tobie. W jakiś sposób. Pamiętacie mój fragment ulubiony, Efezjan 4,16, którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. Najpiękniejszy opis Kościoła, najpiękniejsza definicja Kościoła. To jest zgromadzenie ludzi, w którym każdy ma jakąś rolę. A to powtarzam, będę powtarzać do znudzenia. Pewnie za każdym razem, jak będę u was, to będę mówił Efezjan 4,16, coś tam. Każdy z nas. Ale to, na ile każdy z nas będzie funkcjonował w tej Bożej woli, w tym, co Bóg dzisiaj od ciebie chce, zaczyna się od tego porannego momentu, zaczyna się od tej porannej chwili, kiedy mówisz: chcę, Panie, żeby ten dzień miał znaczenie. Żeby to nie był tylko jeden kolejny dzień, byle jaki, który po prostu minie. Ale chcę, mam pragnienie, żeby ten dzień miał znaczenie. Żeby ten tydzień miał znaczenie. Żeby ten miesiąc miał znaczenie. Żebym ja mógł kiedyś stanąć przed Tobą, przed Bogiem. Takie jest moje pragnienie. Nie wiem, jak to będzie, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Żebym stanął kiedyś przed Bogiem. Gdy Bóg pokaże mi całe moje życie, to pewnie pokaże mi te dni, które gdzieś tam zmarnowałem. Przeciekły mi gdzieś przez palce. Ale chciałbym, żeby jak najwięcej było tych dni, o których Pan Bóg powie: no, tu mi się przydałeś, tu mi się przydałeś, tu mi się przydałeś. A zaczyna się wszystko od Twojego i mojego otwarcia, od Twojego i mojej deklaracji, prostej deklaracji. Bo Bóg, wiecie, Pan Bóg nie oczekuje od nas takiego stękania, jęczenia i takiego, o tak się będę starał, tak się będę wysilał. Pan Bóg potrzebuje tylko jednego, naszego posłuszeństwa, naszej deklaracji. Jeżeli szczerze powiesz, Panie, chcę, napełnij mnie, to On to zrobi. Jeśli szczerze będziesz mówił, Panie, każdego dnia chcę być dla Ciebie narzędziem, to On będzie Cię używał. I nieważne, czy każdego dnia to zobaczysz. I nieważne, czy każdego dnia będziesz tego naprawdę świadomy. Ale Bóg będzie Cię używał. Bóg będzie dotykał innych przez Twoje życie. Jeśli tylko otworzysz swoje serce, jeśli tylko powiesz naprawdę, Panie, chcę. Chciałbym dzisiaj się z Wami podzielić w tym kontekście tego, co Bóg nam daje i co chce, żebyśmy dali dalej, fragmentem z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. 25 rozdział Ewangelii Mateusza to bardzo ciekawy rozdział. To jest rozdział, który bibliści nazywają, to jest taka teologia Bożego rozliczenia. To jest rozdział, w którym mamy trzy obrazy, w których Jezus nam pokazuje Bożą sprawiedliwość. My bardzo dużo mówimy o tym, że Bóg jest dobry. Bardzo dużo mówimy o Bożej łasce. Bardzo dużo mówimy o Bożej miłości. I dobrze, bo Bóg jest łaskawy, bo Bóg jest miłosierny, bo Bóg jest dobry. Ale mam czasem takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach mamy trochę w naszych środowiskach ewangelikalnych, ewangelicznych, mamy trochę przeakcentowanie na łaskę. Nie wiem, jak tutaj akurat u Was, myślę, może chyba nie, ale gdy jeżdżę po Polsce, to mam takie wrażenie, gdy jeżdżę na konferencję, mam takie wrażenie, że jest bardzo duży akcent na łaskę, a bardzo minimalny akcent na Bożą sprawiedliwość. A Pan Bóg, który Cię powołuje i mówi, kocham Cię, chcę Cię używać każdego dnia i nie ma tutaj kropki, ale mówi, chcę Cię używać każdego dnia i chcę stawiać przed Tobą wyzwania. Chcę Cię wychowywać. Bóg jest naszym Ojcem, tak? List do Hebrajczyków mówi, jeżeli szanowaliśmy Ojców według ciała, o ile powinniśmy bardziej szanować Ojca, który nas też karci czasami. Wychowuje nas, kształtuje nas. Bóg jest sprawiedliwy. To nie chodzi o to, dygresja na temat Bożej sprawiedliwości. To nie chodzi o to, że mamy przeciwstawiać łaskę i uczynki, miłosierdzie i sprawiedliwość. To nie chodzi o to, że to jest przeciwstawienie. To nie jest tak, że albo Bóg jest sprawiedliwy i jest sędzią, albo Bóg jest łaskawy i jest dobry. Nie. Bóg jest łaskawy i jest dobry. Ale gdy łaskawy i dobry Bóg dotyka Twojego serca, to chce, żeby z Twojego serca na wskutek Jego miłości, na wskutek Jego dobroci wypływała dobroć, miłość, owoce ducha z listu do Galacjan. Żebyś mógł chodzić w tym pancerzu Bożej sprawiedliwości. Żeby to było widać po Tobie i po mnie, że w nas jest ta Boża sprawiedliwość. Ale to przeakcentowanie na dobroć i na łaskę może czasami skończyć się tym, że nie będziemy głosić pełnej Ewangelii, tylko jakiś wycinek. Popatrzmy na nauczanie Pana Jezusa. Tak naprawdę On mówił o tym, że Bóg jest miłością. Ale mówił także właśnie o tym, że Pan Bóg od nas też, gdy już idziemy za Nim, gdy jesteśmy Jego uczniami, to On od nas też czegoś wymaga. Czy wymaga? Czy to jest trudne słowo? Czy to jest ciężkie słowo dla chrześcijanina, że Bóg czegoś ode mnie wymaga? Nie, Bóg niczego od Ciebie chce, tylko leż w domu, wyłóż nogi na stół, czekaj, Pan jest dobry, halleluja, nic nie musisz robić. W ogóle nic nie musisz. Nic nie musisz, bo Bóg Cię kocha. I uczynki są nieważne. To nie jest do końca Ewangelia. 25 rozdział Ewangelii Mateusza pokazuje nam takie trzy obrazy. Pierwszy obraz to są mądre i głupie panny. I takim głównym wersetem tego obrazu jest czuwajcie. Czyli bądźcie świadomi, innymi słowy. Czuwajcie. Czyli nie przyśnijcie sobie. Ja ten obraz sobie na własny użytek tłumaczę tak. Bóg nie chce byle jakości. Czasem się zastanawiamy, czym są te lampy, czym była ta oliwa, o co tam chodzi w tym obrazie. Czy ta oliwa to Duch Święty, a może to to, a może to tamto. Ja myślę, że tak naprawdę chodzi o świadomość, o to, żebyśmy nie spoczęli na laurach. Żebyśmy nie zaczęli myśleć, jestem chrześcijaninem, wszystko jest dobrze, cudownie, halleluja. To jest jakaś prawda, ale to jest jakaś część prawdy. Ale jesteś chrześcijaninem, to znaczy Bóg cię zbawił, ale dał ci też wyposażenie, dał ci talenty, za chwilę o tym, dał ci jakieś zdolności, dał ci możliwość korzystania z nadprzyrodzonego potencjału Bożego. Jak z niego korzystasz? Jak pozwalasz Bogu, aby cię używał? Skoro jestem chrześcijaninem, Bóg mnie zbawił, mam dostęp do pełni Jego łaski, to co z tym robię? Czy używam tego na 10%? Na pół gwizdka? Na 100%? Zaczyna się wszystko od mojej porannej, co tam porannej, kiedykolwiek, deklaracji. Panie, chcę, żeby to ten dzień miał znaczenie. Żeby to Ci się przydało, Panie Boże. Jakkolwiek tego chcesz. Czy przez mój uśmiech dla kogoś, czy przez moje dobre słowo dla kogoś, czy przez pomoc komuś w przeprowadzce, czy w jakikolwiek inny sposób. Chcę być przydatny dla Ciebie. Ten pierwszy obraz 25 rozdziału to jest obraz o mądrych i głupich pannach. Drugi obraz, na którym chcę się skupić, można wyświetlić slajd mój z tytułem, to obraz o talentach. I zobaczymy, czy to działa. Działa. Przypowieść o talentach 2.0. Dlaczego 2.0? Nie przejmujcie się tym 2.0. To, wiecie, jak kiedyś mówiłem do ludzi, którzy są menadżerami i bardziej są w takim środowisku komputerowym, to do nich to przemawia, że jak coś jest 2.0, to znaczy, że jest nowsze. To znaczy, że jest takie jeszcze raz powtórzone. Taka nowsza wersja. Okay? No ja sobie tak pomyślałem, że to będzie tak ładnie brzmiało. Przypowieść o talentach, nowsza wersja, wersja 2.0. Okay? Chciałbym, żebyśmy tą przypowieść sobie przeczytali, ale za chwilę. Jeszcze tylko dwa słowa na temat tego trzeciego obrazu, bo to jest bardzo ciekawy rozdział, który daje nam taki pełniejszy obraz Ewangelii i tego, czym naprawdę jest przesłanie Pana Jezusa dla nas, który mówi, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby ten świat potępił, ale aby ten świat uratował. I często tu stawiamy kropkę. A ten świat musi także usłyszeć, że Chrystus powtórnie przyjdzie, aby sądzić żywych i umarłych. Że Chrystus powiedział, że przyjdzie czas, kiedy będę chciał rozliczyć ciebie i mnie też. Ja wiem, że to brzmi, może chcielibyśmy słyszeć coś innego, ale to też jest prawda Ewangelii. Czy przypowieść o pannach jest przypowieścią do świata czy do Kościoła? Oczywiście, że to jest do Kościoła. To są panny, które mają świadomość oblubieńca, które czekają na oblubieńca. Czy przypowieść o talentach jest przypowieścią o świecie czy o Kościele? Też o Kościele. To jest Pan i Jego słudzy. Tak? I Pan daje swoim sługom talenty. Tak? Natomiast ten ostatni obraz o sądzie, końcówka Ewangelii, 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, to znowu jest taka fenomenalna prawda. Patrzcie, tam jest moment, kiedy na sądzie Bóg rozdziela kozły od owiec. Okay? I teraz popatrzcie, jakie tam są kryteria. Dobrze, sługo wierny, świetnie angażowałeś się w uwielbienie, wejdź do radości Pana swego. Dobrze, sługo dobry i wierny, mówiłeś cudowne kazania, wejdź do radości Pana swego. Każde słowo w Ewangelii ma znaczenie. Szczególnie to, co mówił Jezus, ma dla nas znaczenie wyjątkowe. Niczego nie możemy pomijać. Wszystko musimy głosić, wszystko musi dotykać naszego serca, wszystko musi być ważne. Jezus powiedział, byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, przyjęliście mnie. Byłem nagi, ubraliście mnie, byłem chory, doglądaliście mnie, byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. I teraz uwaga, to co teraz powiem jest bardzo ważne. To nie chodzi o to, że to jest jedyny sposób weryfikacji nas. Ale to nie jest sposób weryfikacji nas i sposób takiego sądu nad nami, ale słuchajcie, uwaga, to jest po to, żebyśmy my mogli dla siebie zweryfikować, w jakim stanie jest moja wiara i chodzenie z Bogiem. Ja jestem zbawiony za darmo. I Bóg mi to dał. I to jest absolutnie taki amen. Łaska Boża jest fundamentem mojego zbawienia. Jego miłość. On nie oczekuje, żebym ja na to zapracował. On nie oczekuje, że ja bym zapracował odwiedzając ludzi, chodząc do więzienia i tak dalej. To nie o to chodzi. Ale jeśli ten werset jest powiedziany tutaj po to, że jeśli chcesz zobaczyć samego siebie, chcesz sprawdzić, w jakim miejscu jest moja wiara, jaki jest mój stan duchowy, jakie jest moje życie, jaka jest moja wiara, jakie jest moje chodzenie z Bogiem, to wtedy mogę przeczytać taki fragment Bożego Słowa i on może mnie zainspirować, abym powiedział, okej, tu trochę ze mną jest nie tak. Może trochę za bardzo żyję egoistycznie. Może trochę powinienem pomyśleć o innych. Może są przestrzenie, w których mogę, tak jak mówił John Wesley, codziennie zwiastuję Ewangelię, czasem używam słów, a w większości moje zwiastowanie Ewangelii to jest po prostu to, kim jestem. Patrzcie, jakie to jest piękne zdanie. Moje zwiastowanie Ewangelii to jest przede wszystkim to, kim jestem i jak ludzie mnie widzą. Gdy jestem w pracy, gdy jestem w domu, gdy jestem w sklepie, gdy widzę kogoś w potrzebie. Ostatnio bardzo przeżywam to, co dzieje się na Ukrainie. Staramy się pomagać, jak możemy. Nowy Sąd, Żerardo, wysyłamy transporty. Finansujemy, ile tylko możemy, pomoc. Mógłbym wam pokazywać dziesiątki zdjęć, które dostaję od pastorów, którzy tam wożą te transporty, ludzi, którzy potracili wszystko. Kobiety, które potraciły swoich mężów, swoje dzieci. Dzieci, które potraciły swoich rodziców. Ludzie, którzy mieszkają w piwnicach, w których okna są zabite tekturą jakąś, bo nie ma nic innego. Trochę przyzwyczailiśmy się już do tego, bo to mija już ponad pół roku. Pamiętajmy też o tym. To jest taki jeden jakby drastyczny przykład, radykalny przykład. My żyjemy póki co w bezpiecznym kraju, chociaż co będzie w przyszłości, nie wiemy. Nieważne, wszystko jest w Bożych rękach. Ale obok nas są ludzie, tak wiele jest potrzeb, tak wiele jest ludzi, nad którymi możemy się pochylić, którym możemy pomóc, dla których możemy coś zrobić. Nie wolno nam żyć wygodnym życiem i mówić, łaska Boża, jestem zbawiony, halleluja. Nie wolno nam mówić, Bóg jest dobry, tam, że umierają, no trudno. Tak im przyszło, w takim kraju żyli, no cóż. Deszcz pada na wierzących i niewierzących. Po prostu. Czasem coś się zawali. Nie wolno nam. Więc zachęcam was. W tej makroskali mówimy o Ukrainie, ale w tej mikroskali kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma. Jeśli ktoś prosi cię, abyś przyszedł z nim mile, idź z nimi dwie. Po co Jezus o tym mówi? Dlatego, że on mówi tak, jeśli prawdziwie jesteś moim dzieckiem, będziesz miał taką wrażliwość. Będziesz miał taką wrażliwość. Więc to jest ten obraz. Natomiast przypowieść o talentach, ta środkowa przypowieść, jest dla nas, wierzę dzisiaj, dla mnie. To jest ta przypowieść, której Bóg chce nam przypomnieć. Każdego dnia coś masz. Każdego dnia chce ciebie użyć. Każdego dnia chce coś do ciebie powiedzieć. A przynajmniej każdego dnia chcę, żebyś był otwarty. Chcę, żeby twoje serce było otwarte. Chcę, żebyś budował ze mną relację przyjaźni, w której mamy ze sobą kontakt. Mamy ze sobą kontakt. Dzisiaj mamy SMS-y, mamy Messengera. Jak chcemy komuś dać znać, że o nim myślimy, że o nim pamiętamy, możemy wysłać SMS-a, możemy wysłać Messengera, możemy wysłać zdjęcie. Wczoraj wysłaliśmy do przyjaciół z Basią zdjęcie, że jesteśmy tu, pozdrawiamy z pięknych Bieszczad. Co możemy zrobić, żeby Panu Bogu dać znać, że jesteśmy przy Nim, że jesteśmy z Nim. Możemy rano powiedzieć, Panie, chcę, byś mnie używał. Możemy chodzić z Nim tak, jak Henoch chodził z Panem Bogiem. W tych talentach, w tym przypowieści o talentach, pierwsza rzecz, która rzuca mi się w oczy i której chciałbym wam powiedzieć, to to, że Pan Jezus rozdawał... Ciekawe byłoby, słuchajcie, gdybyście wyobrazili sobie tą przypowieść tak, że Pan Jezus mówi tak, tobie dam 5 talentów, tobie dam 2 talenty, tobie dam 1, a tobie nie dam nic, bo ty nie zasługujesz. No, uważam, że mogłoby tak być, że Pan Jezus by powiedział, że są tacy, którzy nic nie dostają, bo jeśli czujesz się, że może nic nie masz, albo może jesteś nieużyteczny, albo może czujesz się nie do końca wartościowy, to chcę ci powiedzieć, że najważniejsze, co Bóg tobie dał, to to, kim jesteś w Nim. I to, kim jesteś, może być cudownym świadectwem. Ważniejszym i cenniejszym niż najlepsze kazanie. I mówię to też do siebie. Dla Boga moje kazania nie wywierają na Nim specjalnego wrażenia. To nie jest tak, że Pan Bóg siedzi w niebie, Jacek, teraz to... Ale jestem pod wrażeniem. Nie. Wiecie, co na Bogu największe wrażenie może wywrzeć? To jeśli zachowam pokorę po dobrym kazaniu. Jeśli zobaczę potrzebującego i się nad nim pochylę. Nawet tak, że nikt o tym może nie wiedzieć. Mateusza 25 rozdział mówi właśnie o tym, co Bóg ceni. Co jest ważne dla Niego. Co raduje Jego serce. Pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym? Wszyscy pamiętamy. Tam jest taki moment, który bardzo lubię, kiedy ten syn marnotrawny wraca i starszy syn przeżywa frustrację. I mówi, tak, ja tu ci cały czas służę, a ty mi nawet koźlęcia nie dałeś. I czemu tak? I czuję taką niesprawiedliwość. Nie chcę tu się rozwijać w tej kwestii, ale ojciec mówi do tego starszego syna tak, synu, wszystko, co ja mam, jest Twoje. Słuchajcie, nauczyć się cieszyć tym, co cieszy Ojca. To jest bardzo ważna lekcja, której wierzę, my potrzebujemy się nauczyć. Co cieszy Twojego Ojca? Co raduje Twojego Mistrza? Przede wszystkim serce. Twoje i moje serce. Twoja i moja postawa. Którą nie zarabiamy na zbawienie, ale która wynika z radości, że jestem zbawiony. Która wynika z mojej świadomości, że Bóg chce mnie ukształtować jako swoje jak najlepsze narzędzie. Cieszcie się, bracia, mimo iż teraz, na krótko, gdy trzeba, poddani zostaliście różnymi doświadczeniami, aby wiara wasza wypróbowana była jak złoto w ogniu wypróbowane i okazała się cenniejsza niż złoto. Znamy ten fragment, prawda? Z Piotra. Cieszcie się, gdy Bóg nas kształtuje i wychowuje. Pierwsza rzecz, którą chciałbym podkreślić, to każdy z nas coś ma. Nawet, tak jak mówię, jeśli to jest to, kim jestem, moja postawa, moje serce, Pan Bóg bardzo chce, by ludzie patrzyli na ciebie i widzieli działanie Chrystusa. Niekoniecznie przez coś zewnętrznego, ale przez uśmiech. Dzisiaj jak siostra, żona pastora, seniora, rozmawialiśmy przed nabożeństwem i mówię, że wczoraj brakowało mi kogoś takiego, kto się będzie do mnie tak uśmiechał. Jakoś jak byłem poprzednio, to pamiętałem siostry uśmiech w trakcie kazania. On był taką zachętą dla mnie. Wiecie, jakie to jest ważne dla kaznodziei, jak kaznodzieja mówię, a ktoś się do niego uśmiechnie. Serdecznie. To jest takie... To też jest coś, co my mamy, co możemy dać. To też jest jakiś talent, to też jest jakaś zdolność. Klimat, który robimy wokół siebie. Halleluja. To jest, wiecie, to jest niesamowite. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, i chcę to powiedzieć, świadectwa, które słyszę o mojej Basi. Wiecie, chwalić swoje to tak trochę nie bardzo, tak, ale... Ale tak siedzi to tak na wprost i tak sobie akurat o niej myślałem, ona tak teraz kiwa głową, spływa jak po kaczorze. To z wczorajszego dnia. I wielokrotnie, moja Basia nie jest jakimś kaznodzieją, nie mówi dziesiątki świadectw, nie prorokuje, nie jest jakimś frontmanem czy frontmenką, prawda, żeby było jej widać. Nie śpiewa pięknie w zespole, nie gra na pięknym instrumencie, ale wiecie, ile razy ludzie do mnie przychodzą i mówią, twoja żona jest dla mnie niesamowitym świadectwem Bożej miłości. Dlatego, że ona ma takie serce, jestem tak wdzięczny za to Bogu, że chociaż w kościele pokrzyczy na ludzi, otrzyma dyscyplinę, tak, to nie spływa po kaczorze, nie? I jest taka, to jest taka twarda, wiecie, taka twarda babka. Taka, wiecie, ma być porządek, dzięki Bogu, ja nie muszę, ona tam trzyma nad wszystkim rękę w kościele, jeśli chodzi o logistykę, jeśli chodzi o porządek, toalety, żeby były czyste, tam woda, żeby była, żeby było posprzątane, kafejka posprzątana po nabożeństwie. Ale w tym wszystkim wierzę, że to jest zdolność, którą dał jej Chrystus. Jej nawrócenie, jej wiara, jej życie wiary, jej serce sprawiają, że czuć i widać na zewnątrz, że to jest Boży człowiek, który kocha ludzi i który kocha Pana Boga. I to jest tak piękne świadectwo, że ja czasem jej zazdroszczę. W takim dobrym tego słowa znaczeniu. Coś takiego szczególnego Bóg jej dał. I to jest jeden z takich talentów. Każdy coś ma. W liście do Efezjan 4,16 cytowałem. Ale w 1 Koryntian, w 12 rozdziale listu do Rzymian i w wielu innych wersetach Bożego Słowa jest bardzo jasno napisane, że Bóg obdarował każdego z nas czymś. Mamy różne obdarowania, ale każdy ma znaczenie. Masz znaczenie. Twój uśmiech, twoja modlitwa, twoje serce ma znaczenie przed Bogiem. Oczywiście jest tak, że jeden ma 5, drugi ma 2. I to jest oczywiście ważne, że każdy ma coś innego. Jeden ma 2, drugi ma 5. I tak jak wczoraj troszeczkę o tym wspomniałem, bardzo ważne jest, żebyśmy umieli być wdzięczni Bogu za to, co mi dał, nie zazdrościć komuś innemu innego miejsca, ale cieszyć się tym, co Bóg mi dał. To jest droga do szczęścia w Nim. Dziękować Bogu za miejsce, w którym mnie postawił, umieć się cieszyć, tak jak ten starszy brat nie umiał się cieszyć, zazdrościł temu młodszemu, o, ten przyszedł, prawda, roztroił majątek, a ojciec mówi, ale wszystko, co mam, jest Twoje. Naucz się cieszyć tym, co masz. Ty to miałeś. A kto ci... Jakbym tak sparafrazował ten fragment, to ojciec mógł powiedzieć, stary, ale kto ci bronił wziąć kozła? Przecież to wszystko było twoje. Kto ci bronił? To, że cały czas tylko siedziałeś i tyrałeś, no to twój wybór. To wszystko było twoje. My czasem nie umiemy się cieszyć tym, co mamy. Zazdrościmy innym. Patrzymy na innych i wydaje nam się, że ten to ma więcej, a ten to jest bardziej obdarowany, a ten to jest bardziej utalentowany. A tamten tak pięknie śpiewa, a ja nie umiem. Ale masz coś innego. Bracie, siostro, doceń to, co Bóg ci dał. Już nie chcę mówić takich banałów, że oddychasz, chodzisz, żyjesz, że masz co jeść, dach nad głową. To są banały, to wszyscy o tym mówimy i powtarzamy. Ale nauczyć się cieszyć. Filozofia mówi, że tak naprawdę badania wykazują, że ludziom nie daje szczęścia dążenie i osiąganie wielkich rzeczy, ale ludziom więcej szczęścia daje umiejętność cieszenia się z tego, co się ma. Cieszenia się z tego, co się ma. Dobrych rzeczy. Doceniania dobrych, małych rzeczy. Zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych. Przyjaźnie, relacje. To są talenty, które Bóg nam dał. Gdzie Bóg dał nam, oprócz takich talentów, o których zwykle tradycyjnie myślimy, dał nam też wokół nas ludzi, którzy są dla nas darem. To są też jakieś talenty, które mamy. jakieś kontakty dobre, jakieś ludzie, którzy mogą nas zainspirować, którzy mogą nas ubłogosławić, którzy mogą być dla nas łaską Bożą. To jest niezwykły dar. Czy doceniamy to? Czy doceniamy nasz zbór? Czy doceniamy to, że mamy tak piękną kaplicę, a może się już przyzwyczailiśmy do tego, że no mamy, czemu mielibyśmy nie mieć? Wiecie, ile zborów nie ma w Polsce kaplic i chciałby mieć? A wy macie tak piękne zaplecze. Takie pytanie, czy doceniamy? Czy wchodząc tutaj w niedzielę, masz taki zwyczaj, że się rozglądasz, mówisz, Boże, fajnie, normalnie, ktoś się natrudził, ale mamy cudownie, halleluja, mamy kuchnię, mamy jadalnię na dole, no... Chwała Najwyższemu. To jest coś, co możemy docenić. Tak? Docenić pastora i pastorową, która też się fantastycznie uśmiecha i tworzy niezwykły klimat w swoim domu. Tak serdeczną, ciepłą osobą. To jest też dar dla was wszystkich. Niesamowite to jest. Pastor senior, który miał na tyle pokory, aby zobaczyć w pewnym momencie swojego życia, przychodzi czas, kiedy ja muszę przekazać dalej. Ja znam pastorów, którzy mają prawie 90 lat, a trzymają się i absolutnie nie, bo się boją, że jak dam młodym, to oni dziadostwo zrobią w kościele. A ja tak bardzo, to jest dla mnie cenne, że dostrzegł, że potrafił, że ustąpił i daje przestrzeń, wolność pastorowi Eugeniuszowi. I nie mówi, daję ci funkcję, ale masz robić tak, jak mi się podoba. Bo jak nie, to... A. Bo ja jeszcze wpływy mam. Znałem taką historię, bardzo smutną historię. Też rodzinnie. Ojciec przekazał zięciowi pastorowanie. I potem 20 lat go męczył. 20 lat się... że to jest nie tak, że to jest nie tak, że to jest nie tak. A wy macie taką łaskę, to jest taka łaska, naprawdę to jest niezwykła łaska od Boga. Gdy mówimy o talentach, to nie jest tylko to, że ładnie śpiewasz, że potrafisz coś zrobić, że masz jakąś umiejętność, ale to także jest otoczenie, które Bóg nam dał. To jest wszystko dar Boży, to są wszystko jakieś talenty. Talent to miara, to jest jakaś waluta. Prawda? Więc różne są te waluty. I to, że każdy z nas jest inny, ja to powtarzałem wiele razy, ja to będę powtarzał i ja z uporem maniaka wszędzie to powtarzam. Nie wiem, czy w każdym moim kazaniu, ale w wielu moich kazaniach, myślę, że w większości, powracam do tego motywu. Różnorodność jest siłą Kościoła. Jesteśmy różni. Potrzebujemy się nawzajem szanować, potrzebujemy się nawzajem rozumieć. W Kościele jest miejsce na ciszę, jest miejsce na okrzyk radości. W Kościele jest miejsce dla tych, którzy są introwertyczni i dla tych, którzy są ekstrawertyczni. Czyli tacy ekstrawertyk to jest coś takiego, kto uzewnętrznia swoje emocje, ma łatwość takiego wyrażania na zewnątrz swoich emocji, swoich przeżyć. A introwertyk to jest taki zamknięty człowiek w sobie, który będzie zawsze taki cichy. Nie możemy się nawzajem oceniać. W Mateuszu 7, w 7 rozdziale Pan Jezus tak bardzo mocno na początku tego rozdziału mówi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Jesteśmy różni i musimy to zaakceptować. Zawsze w tym założeniu, wczoraj o tym bardzo mocno mówiłem, że mamy przełożonych w Panu, którzy czuwają nad całością Kościoła i którym jesteśmy posłuszni, których szanujemy. Okay? Że oni mają prawo układania pewnych rzeczy. Ale każdy z nas coś ma. I różnorodność jest naszą siłą, jeśli jesteśmy dojrzali. Różnorodność jest problemem niedojrzałych kościołów. Bo różnorodność w niedojrzałych kościołach wzbudza ducha konkurencji, wzbudza ducha zazdrości, wzbudza ducha nieporozumienia. Bo ty to widzisz inaczej, a ja to widzę inaczej. I wiecie, to jest nasz problem też w Polsce. Że jeżeli ja mam inne zdanie, a mój oponent ma inne zdanie, okay, to jest coś takiego w nas, słuchajcie, jest coś takiego w nas, że czujemy się tak, że musimy tą drugą osobę przekonać. To na internecie często nie wdaje się w żadne dyskusje na internecie. Po prostu to jest bez sensu i traktuje Facebooka tylko jako miejsce ewangelizacji. I mam prostą zasadę. Jak ktoś mi tam zaczyna hejtować, kasuję, blokuję, koniec. Dlatego jak spojrzycie na mojego Facebooka, same cudowne komentarze. Nie mam wrogów. Dlatego, że już zostali, prawda, skasowani z internetu. Nie ma sensu się wdawać w dyskusję. Ale gdy czasem obserwuję te dyskusje, to jest tak. Słowo, mocniejsze słowo, jeszcze mocniejsze słowo, a ty jesteś głupi, a ty jesteś taki, a ty jesteś siaki, a ty w ogóle ten, a ty jesteś heretyk, a ty w ogóle pójdziesz do piekła, a tam ci będzie diabeł. A jakby nie można było powiedzieć, mam inne zdanie, szanuję twoje, przemyślę to, co mówisz, zastanowię się, może w tym coś jest, ale na dzień dzisiejszy mam inne spojrzenie. Jakoś tak wczoraj dawałem ten przykład, jak na początku lat 90. mój mentor, mój przyjaciel, pastor Julian Marsh, jeździłem do Anglii i obserwowałem, jak on prowadzi kościół, to fascynowało mnie między innymi to, że oni potrafią się zdrowo kłócić jako przywódcy kościoła. Jest spotkanie rady, diakonów i dyskusja zażarta. I naprawdę to była pewnego rodzaju kłótnia, sprzeczka. Takie mocne argumenty, mocne słowa. Ale kończy się rada, kawa, herbata, w ogóle ani cienia jakiejś rezerwy. U nas, no, ja doświadczyłem czegoś takiego, że mamy inne zdanie, kończy się spotkanie. Jakoś tak niezręcznie, tak? Jakoś tak nie podchodzę za blisko. No, chwała Bogu. No, niech Cię Bóg błogosławi. Tak się rozchodzimy, a potem idziemy do domu i po drodze z żoną wałkujemy. Jak on mógł mi tak powiedzieć? A przecież w różnorodności jest siła. Ale widzicie, proszę Was w imieniu Pańskim, zapamiętajcie to. Dojrzałość na tym właśnie polega, że nie muszę się irytować tym, że ktoś ma inne zdanie. Że nie musi mnie to niszczyć, męczyć, frustrować, dobijać. Ma inne zdanie, no w porządku, okej. Inną rzeczą jest mieć inne zdanie, a inną rzeczą mieć w kościele pewien autorytet, bo jeden ma dwa, drugi ma pięć. Pastor Eugeniusz ma pięć. Nie wiadomo? Ile masz? W kontekście autorytetu w kościele został powołany i namaszczony jako pastor tego kościoła. Więc w kontekście pewnych takich wymiarów autorytetu i wpływu na kościół, załóżmy, że on ma pięć, tak? Ale ktoś inny w kościele może mieć dwa. Teraz problem zaczyna się wtedy, kiedy ten, który ma dwa, zaczyna zazdrościć temu, który ma pięć. Wtedy zaczyna się problem. Ten, który ma dwa, musi zrozumieć, Pan Bóg mi dał pewną miarę wiary, odtąd dotąd. To jest moja działka. Jak ja będę pastorem, to ja będę to układał inaczej, ale póki co nie jestem. Póki co nie jestem. Więc moją odpowiedzialnością jest szanować, słuchać i być posłusznym. A jego odpowiedzialnością jest szanować, słuchać, ale postępować według tego, co Bóg mówi do jego serca i co z radą zdecydują. To jest jego odpowiedzialność. Bo gdyby ja jestem też pastorem, 28 lat, gdybym ja chciał słuchać każdego w każdej chwili, to bym zwariował. Dawno, głowę bym miał taką. Nie wiem, czy opowiadałem wam ten, chyba poprzednio jak byłem, to opowiadałem wam ten fenomenalny przykład, jak po nabożeństwie dwie osoby podeszły do mnie mówiąc o uwielbieniu. Pamiętacie? Nie pamiętacie. To wam opowiem, bo to jest fenomenalny przykład. Wiele lat temu jest uwielbienie w kościele, kończy się uwielbienie, no i tak jak tutaj, ja też tak z boku siedziałem, siedzę, podchodzi do mnie jedna osoba po nabożeństwie i mówi, pastorze, dzisiaj chyba coś nie bardzo słuchaliśmy głosu Ducha Świętego. Ja mówię, dlaczego? No bo wiesz, tak jakoś było, że widać było wyraźnie, że Pan Bóg nas tak prowadzi. Ta pieśń tak poprowadziła nas tak w duchu. I tak widać było, że Bóg próbuje nas prowadzić głębiej i dalej. A ty tak po czwartej pieśni po prostu tak wyszedłeś, bach, zakończyłeś. I nabożeństwo, i uciąłeś coś, co było tak cenne. Ja myślę sobie, wiesz, no, ja miałem trochę inne wrażenie, Siedziałem też z boku, czy stałem, uwielbiałem i jakoś tak inne miałem wrażenie, no ale okej, zastanowię się. Mija 5 minut, podchodzi do mnie druga osoba. Obydwie te osoby to są osoby, które bardzo szanowałem w kościele. Naprawdę z dobrym sercem chrześcijanie. Druga osoba do mnie podchodzi i mówi, Jacek, ona akurat była ze mną na ty, Jacek, wydaje mi się, że dzisiaj nie słuchaliśmy głosu Ducha Świętego. Pierwsza moja myśl, aha. Druga osoba mówi mi to samo, to znaczy, że muszę się zastanowić. Ona do mnie mówi tak, wiesz, od samego początku było widać, że po prostu nic nie idzie. Kompletnie nie ma ducha. Zespół prawie że fałszował, stoją jak te kołki, ludzie kompletnie nie reagują i mówi do mnie tak, wiesz co, jak widzisz, że nie idzie, no to trzeba było po pierwszej, drugiej pieśni przejść do słowa. A ty tak czekałeś i czekałeś, musisz mieć więcej wrażliwości, żeby wiesz, słuchać tego, jak Duch Święty widać wyraźnie, że może to był czas na słowo, nie na uwielbienie. Bądźmy otwarci. Nawet tego nie skomentowałem wtedy. Ale Bóg coś do mnie powiedział, do mojego serca. Różni jesteśmy. I czasem skrajnie w różny sposób pewne rzeczy postrzegamy. I w Kościele nasze pragnienia nawzajem się często wykluczają. Dlatego musimy szanować pastora i radę. To jest dla nas kotwica i ratunek. Bo inaczej zwariujemy i każdy z nas pójdzie w swoją stronę i każdy założy swoją własną wspólnotę, swój własny kościół. Bo się będziemy różnić o jakieś drobiazgi. Więc różnorodność jest siłą dojrzałego kościoła. Czemu? O. Trzecia rzecz, na którą chciałem wam zwrócić uwagę, to każdy ma swoją osobistą odpowiedzialność. Popatrzcie na ten diagram. Nie wiem, czy wyraźnie widać, ale to jest proces rozwoju, wzrostu każdego człowieka. Tak? Gdy jesteśmy w świecie, jesteśmy martwi duchowo. Tu jest ten moment, kiedy przechodzimy nad przepaścią, kiedy Chrystus ratuje nasze życie. I co się z nami dzieje? Stajemy się niemowlętami w duchu. Niemowlę potrzebuje wskazówek, jest bezradne, liczy tylko na innych i powolutku rośnie. Problem polega na tym, jeżeli mija rok, drugi, trzeci, a ktoś jest dalej niemowlęciem. Dzisiaj ja muszę sobie zadać pytanie, czy 5 lat temu byłem w tym samym miejscu, co dziś? Czy wzrastam, czy dorastam do dojrzałości? Efezjan 4 rozdział, aż dorośniemy do pełni wymiarów Chrystusowych. Czy ja dorastam, czy ja się rozwijam? Później jesteśmy duchowym dzieckiem. Jaka jest, tak jak cecha niemowlaka, to jest całkowita bezradność i takie poleganie na innych. A jaka jest cecha dziecka? Przepraszam, proszę. No. Napisane jest, tak. No, co ja pytam, a tu napisane jest. Cechą dziecka jest egoizm. Wybaczcie rodzice, ale taka jest prawda. Cechą dziecka jest to, że on jest zapatrzony w siebie. Jest egoistą. Cechą dziecka jest to, że chce, żeby w kościele uwielbienie było takie, jak on chce. Kazania były takie, jak on chce. Długość była taka, jak on chce. Ciepło było tak, jak on chce. Prawda? Agapy były wtedy, kiedy on chce. Zespół, żeby grał tak, jak on chce. I pieśni, żeby były takie, jak on sobie chciałby wybrać. Jak ktoś tutaj rozpoznaje siebie, to polecam post. Potem wchodzimy w okres duchowej młodości. Duchowa młodość to czas szaleństw. I niektórzy też nie wychodzą z tego czasu. Młody człowiek to jest człowiek szalony. On chce wszystkiego spróbować. On góry jest w stanie przenosić. On się dziwi starszym, że oni nie skaczą w kościele. No jak to możliwe? On się dziwi, że oni jak to, po co cisza? Cisza? Trzeba... Halleluja! Prawda? I 10 tysięcy pomysłów na minutę. Bardzo często tak, że żaden nieskończony. I wiecie, znam i też w jakiś sposób kształtuję tego typu ludzi, którzy są na takim etapie wzrostu i inspiruję ich, żeby poszli dalej. Żeby z tego czasu szaleństw stać się duchowym rodzicem. Stać się dojrzałym chrześcijaninem, który już nie tylko myśli o sobie, nie tylko jest skupiony na szaleństwach, na tym, co mu się podoba, czy mu się nie podoba, ale przede wszystkim skupiony jest na tym, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami. Wiecie, że czyńcie uczniami nie dotyczy to, co wczoraj mówiłem, tylko pastorów i liderów. Mam nadzieję, że to rozumiecie, że to dotyczy każdego z nas. Nie chodzi o to, żeby każdy z nas ma być psychologiem, duszpasterzem i nie wiadomo co jeszcze. To nie o to chodzi. Nie o to chodzi, że każdy z nas ma wychodzić na ulicę i rozdawać ulotki być i ewangelizować. To nie w tym rzecz. Ale każdy z nas ma mieć charakter Chrystusowy, który będzie świadectwem. I ja wierzę gorąco, że każdy z nas może modlić się, Panie Boże, pokaż mi kogoś, o kogo będę mógł się modlić, komu będę mógł mówić o Tobie od czasu do czasu, kogo potem będę mógł kształtować, kogo będę mógł wychowywać jako chrześcijanina. Wierzę, że to może robić każdy. Czy potrafi wiele mówić, czy nie, czy jest dobrym kaznodzieją, czy nie. Wierzę, że to dotyczy każdego. Ja gorąco wierzę, że idźcie na cały świat i czyńcie uczniami, nie dotyczy tylko ewangelistów. Nie wiem, jakie jest wasze tutaj poznanie, ale dzielę się z wami tym, w co bardzo gorąco wierzę. Jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o to, co mówisz, ale to, kim jesteś. Mówiłem mojej żonie, patrzę na nią i jestem wdzięczny Bogu, jak bardzo ona kształtuje i wychowuje ludzi, którzy są wokół niej. Jak bardzo czyni uczniami, gdy patrzę na jej postawę w kościele. Czyni uczniami, nawet nie mówiąc, teraz będę cię czynił uczniem. Siadaj i słuchaj. Nie. Po prostu jest chodzącą Ewangelią. Jest tak niesamowitym przykładem, że ludzie chcą być tacy jak ona. W ten sposób ich też można kształtować. I potem stajemy się duchowymi seniorami. Ludzie, których wychowaliśmy, których ukształtowaliśmy, oni idą dalej, a my pomagamy im, my doradzamy im. My, to jest takie trochę takie apostolstwo, tak? Czyli być takim dziadkiem duchowym, który nie tylko ma dzieci duchowe, okay? Każdy z nas ma odpowiedzialność. Bóg jest świętym, dobrym, pełnym łaski Bogiem, ale jest też Bogiem, który jest Ojcem i który oczekuje od ciebie jakości. Jakości życia, jakości postawy twojej wobec innych, jakości twojego języka, jakości twojej rodziny, jakości twojej jako męża, jakości twojej jako żony. Jakości życia. Jak jesteś świadomy tej odpowiedzialności? Jak ja jestem świadomy tej odpowiedzialności? Kolejna rzecz. Czy ten, który ma jeden, ma mało? Czy ten, który ma pięć, ma dużo? Według naszych kryteriów nam się wydaje, że to jest takie rozróżnienie. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg na to patrzy całkiem inaczej. W pewnym jest taka anegdota. Opowiadał ją właśnie John Wesley dawno temu. Ona jest powtarzana w wielu miejscach. O pewnym kaznodziei, który miał wielką misję na całym świecie. Jeździł po całym świecie, głosił Ewangelię. Tysiące ludzi się nawracało. Umarł i poszedł do nieba. I w niebie otrzymał piękną koronę, nagrodę. No tak w cudzysłowie mówię oczywiście. To jest pewien obraz. Nie łapcie mnie za słowo, czy tam w niebie koronę, czy nie koronę. To nie, ja nie mówię teraz wykładu teologicznego, tylko pewien obraz. Okay? Otrzymuje pewną nagrodę. I nagle patrzy, a w tych ogrodach niebiańskich idzie taka siostra starsza. No, wyglądała na 30, ale w zborze miała 85. Ale też zmarła. I patrzy, a ona piękniejsza dużo korona, piękniejsza szata, mnóstwo aniołów wokół niej. On tak patrzy. W niebie oczywiście nie ma zazdrości, ale ponieważ chciał zapytać, o co chodzi, pyta Pana Jezusa, Panie Jezu, ale no tak mnie wyjaśni, bo ja nie do końca rozumiem. No, wiesz, jaką miałem służbę, starałem się całym życiem, całe życie Ci poświęciłem, Panie. Jeździłem po całym świecie, wiesz, ile ludzi się nawróciło. Przecież przyznawałeś się do uzdrowień, przyznawałeś się do tego wszystkiego, co robiłem. Więc wytłumacz mi, dlaczego ta siostra, no ona siedziała w ostatniej ławce w kościele, no tak miała dobre serce, czasem kogoś zaprosiła na obiad, ale tak trochę nie rozumiem. A Jezus uśmiechnął się i mówi, widzisz, synu, wszystko to, co ty osiągnąłeś w swojej służbie, osiągnąłeś tylko i wyłącznie dlatego, że ona się o to modliła. Ja wysłuchałem jej modlitwy. Nasza weryfikacja tego, co to znaczy dużo, co to znaczy mało, jest ludzką weryfikacją. Ale Bóg na to patrzy inaczej. Dlaczego? Dlatego, bo to wszystko i tak jest z łaski. Czy ktoś ma 5, czy ktoś ma 1, to i tak jest ta sama łaska. Czy ktoś jest pastorem, czy ktoś jest odpowiedzialny za kuchnię w kościele, to jest ta sama łaska. Łaska, którą otrzymaliśmy od Boga. Nikt nie jest lepszy ani gorszy. Ale Bóg różne talenty daje różnym ludziom, różne odpowiedzialności. Im większa odpowiedzialność, tym większy sąd, tym większa próba, tym większe nieraz odrzucenie, tym większy hejt. Niestety tak jest. Im większa odpowiedzialność, tym większy ciężar, tym więcej nocy nieprzespanych, tym więcej trudnych rozmów, w których byście naprawdę nie chcieli uczestniczyć. Uwierzcie mi, jak patrzę na moje życie, to myślę sobie, na szczęście, dzięki Bogu, zachowuję cały czas taką radość ze służby, którą pełnię. Jestem szczęśliwym pastorem, zawsze to powtarzam, pomimo 28 lat. Ale były takie chwile w moim życiu pastorskim, kiedy po niektórych rozmowach, żona moja wie, wracałem do domu i byłem tak umęczony i miałem tak wszystkiego dość, że tylko do sypialni zamknąć drzwi i Panie, jestem gotów, abyś mnie zabrał. Więc czy te 5, które Bóg mi dał, przykładowo, czy to jest więcej? To jest więcej. Ciężaru, odpowiedzialności, obowiązków, trudu, znoju, hejtu, trudnych rozmów i tak dalej, i tak dalej. Chcecie? Jeśli ktoś o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie, ale jesteś gotów płacić cenę? Piotr, Panie, kocham Cię, pójdę wszędzie z Tobą, na koniec świata pójdzie. Pójdę. I wiemy, co było dalej. Cenę, którą zapłacili apostołowie. Każdy z nich umarł męczeńską śmiercią, oprócz Jana. Wszystko, co mamy, mamy z łaski. To jest... I co naprawdę jest dużo, a co mało, to wiecie, to Bóg kiedyś w niebie oceni. Według Jego kryteriów. Nie my tutaj na ziemi. Więc nie oceniajmy według swojego jakiegoś wyobrażenia. I ostatnia rzecz... Żeby było więcej, musi być najpierw mało. Pan Bóg jest cudownym dawcą. Jego natura jest taka, że On uwielbia dawać. Biblia mówi, ten, który dał swojego jednorodzonego Syna, jakżeby wraz z Nim miał nie darować nam wszystkiego. Amen? Tak jest napisane. On kocha dawać. Popatrzcie, On wszystko, co wokół nas nam dał. Dał nam piękny świat. Dał nam cudowną przyrodę. Dał nam piękne niebo gwiaździste. Dał nam słońce, które stabilnie dostarcza fotonów w naszej planecie po to, żeby fotosynteza i inne zjawiska przyrodnicze zachodziły, żebyśmy mogli oddychać, żebyśmy mogli mieć tlen, żebyśmy mogli żyć. I to wszystko jest stabilne. Stabilne. Uczeni twierdzą, że Ziemia jest takim absolutnym cudem. Wyliczono, że jest ponad 70 tysięcy różnych warunków, punktów warunków, które musiały zostać spełnione, aby życie na Ziemi powstało tak, jak ono powstało. Wyobraźcie sobie 70 tysięcy przypadków jeden za drugim. Niemożliwe. To wszystko Bóg nam dał. Dał nam świadomość, istnienia. Dał nam tak wiele. Doceniajmy to i popatrzmy, czy to jest mało? Ale oczywiście dzisiaj możesz myśleć sobie, Panie, tak niewiele mam. Ale Jezus powiedział, gdybyście mieli ziarnko gorczycy i wiarę, to ja to rozmnożę. To ja zrobię z tego coś fantastycznego. Tak? Powiedział, jest takie ziarenko, które wrzuca się do ziemi, najmniejsze spośród ziareń, a potem wyrasta jako piękne drzewo i jest największe spośród drzew. Cokolwiek masz,
nawet jeśli masz niewiele, złóż to Bogu. Miej posłuszne serce. Kochaj Go i doceniaj, co Ci dał, a On to rozmnoży. A On to rozmnoży. On będzie to mnożył w sercach innych ludzi. On będzie to mnożył w Twoim sercu. On będzie to mnożył, nawet gdy będziesz to widział i rozumiał, i gdy będziesz nie widział i nie będziesz rozumiał. Ale kluczem jest: daj Bogu czas. Daj Bogu czas. Widzicie, tu jest taka sytuacja. On daje te talenty i wyjeżdża. I zostawia. I mamy ten czas, w którym Bóg w cudzysłowie nas zostawia, abyśmy wykorzystali wszystko to, co nam dał. Abyśmy tego użyli, abyśmy chcieli tego użyć. I przyjdzie moment, kiedy wróci i zechce zobaczyć, że przyjdziemy do Niego i powiemy: Panie, w najlepszej wierze zrobiłem, co mogłem. Proszę, to jest to, co wypracowałem. Przez moje 95 lat wypracowałem. Panie Boże. Ale zaczyna się wszystko od porannego: Panie, pragnę, Panie, chcę. Zaczyna się wszystko od Twojej i mojej deklaracji: Boże, chcę, żebyś mnie używał. Chcę być użyteczny dla Ciebie. Chcę, aby moje życie miało znaczenie. Pochylcie proszę swoje głowy. Chcielibyśmy się modlić na koniec.